Naszym gościem Andrzej Podocki, dziennikarz, tygodnik sieci, portal W Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pan redaktor z morzem związany, bo z Trójmiasta pochodzi, to proszę mi powiedzieć, jak to jest,
że... Przepraszam, pochodzę z Warszawy, a mieszkam pod Gdańskiem.
No to pan mieszka codziennie i patrzy pan na morze i patrzy pan na to, że można wypłynąć, gdzie się tylko chce. Miał pan taką ochotę kiedyś, żeby wstać pewnego dnia, porwać kuter rybacki, popłynąć na Wyspy Kokosowe?
Na razie jeszcze nie, ale być może ten moment się zbliża, że będę miał taką ochotę. No, w związku z sytuacją w kraju, mianowicie stracimy powoli naszą wolność. No.
Duże słowa. No dobrze, to zagłębmy się w ten proces tracenia wolności. Panie redaktorze, przedwczoraj decyzja pana prezydenta, że będzie podpisywał, ale następnie odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego wszelkie ustawy przyjęte przez aktualny parlament, dopóki posłowie Kamiński i Wąsik nie będą mogli wrócić na salę obrad. To jest pokazanie siły czy bezsilności ze strony pana prezydenta?
Moim zdaniem pan prezydent popełnił błąd, miał dwa wyjścia. Albo podpisać tę ustawę, skierować ją do Trybunału, albo nie podpisywać i skierować ją do Trybunału. Podpisując ustawę, zgodził się na budżet, z czego bardzo zadowolony jest Donald Tusk, który to w takiej kpiącej formie podsumował, mówiąc, że budżet podpisany, pieniądze są, reszta jest nieważna. Skupmy się na ostatniej części zdania, reszta jest nieważna. Co to znaczy? To znaczy, że Donalda Tuska nie interesują w tej chwili już wyroki Trybunału Konstytucyjnego czy postanowienia w kwestii nawet legalności działania tego parlamentu, bowiem prezydent Duda jako argument wysłania ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że najprawdopodobniej Sejm jest nielegalny, ponieważ brakuje dwóch posłów, którzy tam powinni zasiadać, a poprzez machinację z większości parlamentarnej, a przede wszystkim marszałka Hołowni, są jak na razie pozbawieni mandatu. W związku z tym mogłoby to stanowić pretekst do unieważnienia ustawy budżetowej jako tej, która jest niezgodna z konstytucją, a co za tym idzie, Trybunał miałby na to 2 miesiące, po czym to wszystko wraca do parlamentu i musieliby od nowa procedować. Pytanie polega na tym, co parlament by zrobił, skoro marszałek Hołownia nie chciałby ustąpić i wpuścić tych dwóch posłów do kompletu 460 na salę sejmową, czyli dalej sytuacja by była taka jak poprzednio, czyli kolejny budżet uchwalony w tej formule, czy ustawa budżetowa zostałaby znowu skierowana do parlamentu i tak w koło Macieju. No, ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, bowiem mówi się o poprawkach do budżetu, natomiast tej sytuacji, na jakie poprawki, albo tych posłów wpuścić, albo nie. I gdyby prezydent nie podpisywał tej ustawy, a oddał ją do budżetu, w ten sposób byłby jakiś środek nacisku na partię rządzącą, bowiem budżet byłby nieuchwalony i sytuacja by była kompletnie inna.
No w tej chwili... Czyli co, prezydent tak naprawdę zrobił ruch w stronę, czy zadziałał na rzecz Donalda Tuska?
Moim zdaniem, nie wiem, czy taki był jego zamiar, raczej chyba nie. Jego zamiar był zamiarem pozytywnym, jak sam to tłumaczy, żeby nauczyciele dostali podwyżki. No ale w sytuacji, kiedy wali się system demokratyczny w naszym kraju, myślenie o podwyżkach dla nauczycieli jest lekką, że tak powiem, abstrakcją. W związku z tym nauczyciele podwyżki swoje dostaną, natomiast tutaj wystawił na strzał Trybunał Konstytucyjny, który w tej sytuacji musi się liczyć z tym, że strona, większość sejmowa, łącznie ze stroną rządową, rządem zaatakuje Trybunał Konstytucyjny i kto wie, jak to się skończy, bo prawdopodobnie do takiego schematu jak telewizja, czyli uchwała i dalej już rozwiązania siłowe. Podczas gdyby nie był uchwalony budżet, szczerze wątpię, żeby oni chcieli uderzać w Trybunał Konstytucyjny w ten sposób, bowiem to wymaga nieco czasu i przez ten czas Trybunał mógłby orzec, a prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, orzekłby, że ta ustawa budżetowa jest niekonstytucyjna, ponieważ Sejm nie obradował w pełnym komplecie, w komplecie posłów.
Panie
w ten sposób jak gdyby wystawia Trybunał na strzał parlamentu, większości parlamentarnej, marszałka Hołowni i rządu, podczas gdy tak zyskiwał na czasie i kto wie, jakby ten cały scenariusz się zakończył.
Panie redaktorze, to już na koniec pytanie o kolejny krok prezydenta, bo prezydent no, uznał, że musi jeszcze raz się wypowiedzieć i jeszcze jakby jedną rzecz dodać i tą rzeczą dodano była zapowiedź zwołania Rady Gabinetowej na 13 lutego na godzinę 13. Rada Gabinetowa to zgodnie z polską konstytucją takie ciało, gdzie rząd stawia się w Pałacu Prezydenckim i obraduje pod przewodnictwem głowy państwa. Co to jest za ruch? Jakie on ma znaczenie?
Rada Gabinetowa polega na tym, że jest to takie quasi posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta, tylko że nie rodzi konsekwencji Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera, co jest raczej takie ciało, które służy do tego, żeby daną sprawę przedyskutować i rozwiązania, które tam zostałyby podjęte, nie są rozwiązaniami obligatoryjnymi, tylko no, fakultatywne, czyli po prostu no, kwestia bardziej opinii. Owszem, taka rada to się przydaje, bowiem
z kontru Donalda Tuska, to jakiś ruch, który może być kłopotliwy dla aktualnej, no może nie całej koalicji rządzącej, bo to spór nie jest raczej między całą koalicją, a to jest spór między premierem Tuskiem, bo to nie jest spiritus movens, on narzuca agendę aktualnemu rządowi.
No, na pewno to się przyda, taka przedyskutowanie, a przede wszystkim poinformowanie prezydenta, przez prezydenta Rady Ministrów na temat sytuacji, która jest, wysłuchanie opinii rządu. Inna sprawa, że co innego mogą powiedzieć rządzący na Radzie Gabinetowej, a co innego mogą robić. Ale jest parę tematów, o których się nie dowiemy, albo dowiemy się bardzo ogólnie. To są tematy dotyczące zbrojeń, to są tematy dotyczące bezpieczeństwa Polski, konfliktu z Moskwą. No ale te sprawy będą utajnione i nie będą transmitowane poprzez Radę Gabinetową. Natomiast, jak już wspomniałem, to jest bardziej jest to fakultatywne, czyli niezobowiązujące dla rządu tylko tyle, co w sensie opinii w tym przypadku prezydenta. Natomiast no dobrze jest to, żeby taka rada obradowała, odbyła się to posiedzenie tej Rady Gabinetowej, bowiem w ten sposób prezydent przekazuje swoje zdanie na temat tego, co się w Polsce dzieje i niektórzy ministrowie, którzy może nie są zbyt dobrze poinformowani, na pewno się czegoś tam nowego dowiedzą.
I będzie
ale
też
jak
sygnał.
Wspomniałem, no, wiele z tego wynikać nie wyniknie, poza po prostu powiedzeniem przez obie strony swojego zdania.
Andrzej Potocki jest w naszych łączach telefonicznych, a do no, nie wiem, kajuty kapitańskiej, mostek kapitański, a może to jest maszynownia, bo tu bije serce radia, czyli przed mikrofon zasiadł człowiek znany z ulotek. Sprawdzam, rzeczywiście podobny. Dzień dobry panu.
Do kogo?
Jest pan podobny do człowieka, który jest na ulotkach, gdzie można zostać patronem Radia Wnet. Nie wiem, czy to jest zbieżność przypadkowa, czy to naprawdę jest pan.
patronite.pl/radiownet. Płyniemy na Wyspy Kokosowe. Nie wiem, czy pan redaktor o tym wie, że teraz jest też na pokładzie naszego żółtej łodzi podwodnej, ale wszedłem nie po to, żeby powiedzieć, gdzie jesteśmy, ale nie wiem, czy panowie wiedzą o strajku generalnym rolników. Czy to jest wiadomość, bo tutaj mamy informację, komunikat Solidarności Rolników Indywidualnych, nie Niezależny, Samorządy, Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych, Solidarność na posiedzeniu Prezydium Związku w dniu 31 stycznia 2024 roku jednogłośnie podjęła uchwałę, ogłasza 30-dniowy strajk generalny rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad we wszystkich województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10. Nasza cierpliwość się wyczerpała, nie ma już miejsca na negocjacje, bo polscy rolnicy nie mają już gdzie się cofnąć. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo bierność władz Polski, deklaracja współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawiają nam innego wyboru, jak ogłosić strajk generalny. Panowie redaktorzy, to oczywiście wiadomość, którą panowie na pewno bardzo dobrze znają, ale na nasz pokład, do żółtej łodzi podwodnej dotarła teraz dzięki jednemu z naszych kapitanów.
No to komentarz na koniec, Andrzej Potocki. Rolnicy mają w sobie energię, żeby nie tylko na polu europejskim, ale także w naszej krajowej polskiej polityce zamieszać.
No, jak pokazuje sytuacja na Zachodzie, tam rolnicy już zaczęli swój poważny protest. Mam na myśli Brukselę, mam na myśli Niemcy, Berlin, kiedy wjechali w traktorami, zablokowali miasta. W Brukseli mamy do czynienia z poważnymi rozruchami. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, zobaczymy. No tutaj rolnicy są w sytuacji takiej, że ten strajk może stać się strajkiem masowym i ma wymusić na rządzie ustępstwa właśnie w kierunku takim, żeby Polski nie zalewała tania ukraińska żywność. W związku z tym tutaj rolnicy mają absolutną rację, strajkując czy podejmując decyzję o masowym strajku. No i co by nie mówić, jednak w interesie polskich rolników, a również w interesie naszego kraju jest to, żeby jednak uregulować te stosunki z Ukrainą i w kwestiach transportu i w kwestii rolnictwa, a nie przyjmować tylko i wyłącznie rozwiązania europejskie. Dodajmy, że na przykład Niemcy, gdzie również sprawa Ukrainy i importu z Ukrainy żywności jest jednym z postulatów tych strajków, mają trochę inną sytuację, bowiem Niemcy dokonali dużych zakupów ziemi na terenie Ukrainy, w związku z tym trochę tych produktów tańszych przez firmy niemieckie do Niemiec się dostaje. U nas nie ma takiej sytuacji. My jako państwo polskie, ani żadna z polskich firm nie kupiła większej ilości areału i dostajemy najmocniej po głowie jako to państwo, które jest stosunkowo blisko, które jest bardzo blisko Ukrainy, dużo bliżej niż Niemcy. I tu Ukraińcy mają krótsze dostawy, więc transport jest dużo tańszy, a co za tym idzie, ceny jeszcze obniżają i mają wpływ na to, na ceny żywności rolników. A to, co zostało w tych umowach do tej pory zablokowane, czyli tam parę artykułów rolnych, to jest absolutnie za mało. No i rolnicy walczą, że tak powiem, o swoje.
Ja o tym mówię, Andrzej Potocki, Krzysztof Skowroński, bo to jest człowiek
z krótkim...
To w takim razie dziękuję bardzo i pożegnam się, tak?
Nie, z krótkim komentarzem, bo niezależnie od tego, czy rolnicy w Europie mają rację, czy jej nie mają, to Władimir Putin cieszy się z tego, że cała Europa będzie sparaliżowana, bo wojna na Ukrainie trwa. Nespa?
Poniekąd Putin może zacierać ręce, ale winna temu wszystkiemu jest Bruksela, która mimo od miesięcy i tutaj interwencji polskiego rządu poprzedniego, obecny rząd jak gdyby nie jest już tak sztywny, jeśli chodzi o te rozwiązania, mimo to podjęła uchwałę o podjęła decyzję o swobodnym imporcie z Ukrainy produktów rolnych. No i to konsekwencje, jak już wspomniałem, ma nie tylko dla krajów innych europejskich, ale przede wszystkim tych, które są najbliżej, czy tutaj w tym przypadku mówimy o Polsce.
I o tym mówił Andrzej Podolski, dziennikarz sieci portalu W Polityce. Dziękuję bardzo. Wspomnieliśmy Niemcy. My za chwilę w Niemczech, w Berlinu
panie będziemy.
Bardzo. Do usłyszenia. Łukaszu, za chwilę połączymy się z Niemcami, bo teraz widzisz, że jest migaż żółtej łodzi podwodnej. Skręcamy w kierunku kanału Sueskiego. Dostaliśmy zgodę. Możemy płynąć przez kanał Suezki. Musimy natychmiast dopłynąć do Morza Czerwonego, a teraz rozumiem, że tematyka niemiecka.
Tematyka niemiecka, bo w końcu kanał Suezki kto kopał?
No kto?
No nie Niemcy, bo Wielka Brytania, ale na pewno jakiś Niemiec tam się ze szpadlem zaplątał, bo przecież Niemcy są wszędzie jakaś niemiecki szpadel się pojawia.